Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 5 grudnia. Dziś feria Adwentu, dzień trzeciej klasy oraz wspomnienie świętego Saby, opata. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Hiszpania. W poniedziałek 27 listopada w okolicy jednego z madryckich kościołów miała odbyć się publiczna modlitwa różańcowa za Hiszpanię. Fakt, że różaniec miał być odmawiany przy świątyni położonej bardzo blisko siedziby rządzącej lewicowej partii, najwyraźniej nie spodobał się hiszpańskim decydentom. Rządzący zdecydowali się więc na zakazanie zgromadzenia modlitewnego. Przedstawiciel rządu, pan Francisco Martin, powołał się na rzekome niedopełnienie wymogów formalnych przez organizatorów różańca, a konkretnie na złożenie wniosku o zgodę na wydarzenie po terminie. Hiszpańskie Stowarzyszenie Prawników Chrześcijańskich przypomniało natomiast, że zgodnie z prawem, zgromadzenia, które nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, nie wymagają uzyskania zezwolenia, a organizatorzy mają jedynie obowiązek poinformować o nim odpowiednie władze. W tym przypadku najwidoczniej modlitwę różańcową uznano za takowe zagrożenie, gdyż funkcjonariusze policji zatrzymali podczas zgromadzenia starszą kobietę, a pozostałym uczestnikom grozili mandatami karnymi. Z jednej strony to oczywiście skandal, ale z drugiej jakże piękny dowód, zresztą już nie pierwszy, że globaliści naprawdę boją się różańca. Ponownie Hiszpania. Jak donoszą hiszpańskie media, XVI-wieczny klasztor klarysek w Granadzie już wkrótce zostanie zamieszkany przez buddystów. Choć problemy klasztoru trwały od lat, a ich najważniejszym przejawem był brak powołań, hiszpańscy katolicy podejmowali najróżniejsze próby ratowania świątyni. W roku 2018, po śmierci ostatniej przełożonej, klasztor przeszedł w ręce inwestora, który teraz po 5 latach postanowił sprzedać go buddystom. Budynek wraz z należącą do niego katolicką świątynią wykorzystywany będzie od teraz do praktykowania obrzędów pogańskich. Buddyści zamierzają tam również otworzyć kawiarnię i ogród dla zwiedzających. Przeciwko tej decyzji zaprotestowali radni Grenady z prawicowej partii Vox. Jednak ich wniosek o zachowanie dziedzictwa sakralnego miasta przez pozostawienie klasztoru jako obiektu katolickiego został odrzucony. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Saby, opata. Święty Saba urodził się w roku 439 w mieście Mutalaska w Kapadocji w dzisiejszej Turcji, jako syn oficera armii cesarza Bizancjum. Od 8 roku życia był oblatem w jednym z klasztorów. W wieku 18 lat udał się do Palestyny, do klasztoru Teoktistos. Okazało się jednak, że tamtejsi mnisi wyznawali ówczesne błędy monofizytyzmu, czyli zaprzeczenia jednoczesnego istnienia w Chrystusie dwóch natur, boskiej i ludzkiej. Saba zamieszkał więc w skalnej grocie i przez kilkanaście lat żył jako pustelnik. Wokół świętego gromadzili się uczniowie. Święty Saba założył dla nich klasztor Mar Saba, wybudował cele dla przyszłych mnichów oraz kościół. W roku 491 52-letni Saba przyjął święcenia kapłańskie. W pobliżu Ziemi Świętej zakładał kolejne klasztory. Zasłynął jako gorliwy obrońca nauk Soboru Chalcedońskiego. Usiłował nakłonić cesarza Anastazego I do upowszechnienia nauk soboru w całym Bizancjum, jednak bezskutecznie. Gdy kolejny cesarz Justyn I zamierzał ustanowić patriarchą Jerozolimy zwolennika monofizytyzmu, Saba odważnie wystąpił przeciwko monarsze i dzięki temu cesarz zrezygnował z tej nominacji. Święty Saba zmarł w klasztorze Mar Saba 5 grudnia 532 roku. Przeżył 93 lata. Watykan. W miniony czwartek papież Franciszek spotkał się z członkami Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W spontanicznym przemówieniu papież zwrócił uwagę na niewielką liczbę kobiet zasiadających w komisji. Następnie Ojciec Święty wezwał do feminizacji Kościoła. Jego zdaniem olbrzymim problemem Kościoła jest to, że jest za mało kobiecy. Papież powiedział: jednym z wielkich grzechów, jakie popełniliśmy, jest maskulinizacja Kościoła. Kościół jest kobietą. Jeżeli nie zrozumiemy, czym jest kobieta, czym jest teologia kobiety, nie zrozumiemy Kościoła. To zadanie, o które was proszę, uczyńcie Kościół mniej męskim. Wypowiedź Ojca Świętego jest o tyle szokująca, że w zasadzie jedyną obserwacją na temat Kościoła, która jest wspólna niemal dla wszystkich środowisk, jest ta dotycząca odpływu z Kościoła mężczyzn. Po raz kolejny przytoczę wypowiedź kardynała Hinana, który gdy po raz pierwszy zobaczył prezentowaną w Kaplicy Sykstyńskiej nową mszę, powiedział: jeżeli wprowadzicie ten ryt, wkrótce w kościołach będziecie mieć głównie kobiety i dzieci. Ja naprawdę wiele razy słyszałem z ust katolików, że Kościół stał się dziś za bardzo feministyczny. Problem ze znalezieniem dla siebie w nim miejsca mają często męscy mężczyźni. Jak widać, Ojciec Święty diagnozuje tę sprawę dokładnie odwrotnie. Belgia i cała Unia Europejska. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła nowe, radykalnie ekologiczne propozycje Komisji Europejskiej w kwestii rolnictwa. Nowy projekt rozporządzenia zakłada odtworzenie przyrody w wybranych, zdegradowanych przez działalność człowieka i zmiany klimatu miejscach. Przepisy szczegółowe dają europejskim urzędnikom bardzo niebezpieczne narzędzia. Na przykład w celu przywrócenia terenów będących osuszonymi torfowiskami, państwa wykonujące obowiązek rekultywacji przyrody będą mogły dopuścić się wywłaszczenia. Nowe prawo może zmusić dziesiątki tysięcy europejskich rolników do przeprofilowania swojej działalności z powodu ingerencji w należące do nich gospodarstwa przez urzędników. Niemcy. Jak informuje portal katolisch.de, w poniedziałek 27 listopada doszło do kolejnej już profanacji katolickiej świątyni. Do zdarzenia doszło w mieście Saarbrücken w zachodnio-niemieckim landzie Saary. Nieznani sprawcy weszli do 18-wiecznego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Apostoła. Tam dokonali profanacji, pozbawiając głowy figurę Pana Jezusa oraz ręki figurę Najświętszej Maryi Panny. Na tych aktach sprawcy nie poprzestali i dodatkowo gasili papierosy na ołtarzu. Atak był szczególnie zuchwały, gdyż w ciągu dnia kościół jest stale otwarty. W tej świątyni dochodziło już kilkukrotnie do demonstracji wrogości wobec wiary, ale jak dotąd nie powodowało to zniszczeń jakichkolwiek zabytków. Akty wandalizmu i profanacji oraz niszczenie katolickich świątyń to ostatnio w świecie zachodnim plaga. Powstaje pytanie, czy odpowiedzią na to rzeczywiście powinna być dalsza feminizacja kościoła. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Punkt 20. Poszczególne działania Boga w ramach tych rządów. Cuda. W jaki sposób Bóg miałby rządzić stworzonym przez siebie wszechświatem? Utrzymując ten świat w istnieniu i kierując go do jego celu. Czy to sam Bóg utrzymuje w istnieniu wszystkie stworzone przez siebie byty? Tak, to sam Bóg utrzymuje w istnieniu wszystkie stworzone przez siebie byty, choć może także używać jednych bytów do utrzymywania w istnieniu innych bytów, według porządku zależności, który ustanowił pomiędzy różnymi bytami w chwili ich tworzenia. Co to oznacza, że to sam Bóg utrzymuje w istnieniu wszystkie stworzone przez siebie byty? Oznacza to, że to, co jest u podstawy wszystkich bytów we wszechświecie oraz to, co powoduje, że wszystkie uczestniczą w istnieniu, jest dane bytom poprzez bezpośrednie działanie Boże. Czy to zachowanie w istnieniu wszystkich bytów jest właściwe Bogu, który jest stwórcą wszystkiego? Tak, to zachowanie w istnieniu wszystkich bytów jest właściwe Bogu, który jest stwórcą wszystkiego, z tego powodu, iż zarówno stworzenie, jak i utrzymywanie w istnieniu są wprost i bezpośrednio efektem właściwym działania Boga. Czy Bóg mógłby sprawić, by wszystkie byty przestały istnieć? Tak, Bóg mógłby sprawić, by wszystkie byty przestały istnieć. Co Bóg musiałby uczynić, aby wszystkie byty przestały istnieć? Wystarczyłoby, aby odwołał swoją wolę, by one istniały, oraz by nadal w każdym momencie otrzymywały od niego swoje istnienie. Zatem to nieustanne podtrzymywanie w istnieniu wszystkich bytów przez Boga powoduje, że byty są absolutnie zależne od Boga? Tak, to nieustanne podtrzymywanie w istnieniu wszystkich bytów przez Boga powoduje, że byty są absolutnie zależne od Boga. Podobnie jak światło dzienne jest całkowicie zależne od obecności i działania Słońca, z tą różnicą, że Słońce jest zdeterminowane w swym działaniu, podczas gdy działanie boskie jest całkowicie wolne i nieskończenie dobre. Czy Bóg unicestwił coś, co stworzył? Nie, Bóg nigdy nie unicestwił tego, co stworzył. Czy Bóg nie powinien nigdy unicestwić tego, co stworzył? Nie, Bóg nie powinien nigdy unicestwić tego, co stworzył. Dlaczego Bóg nie unicestwił tego, co stworzył i nie powinien nigdy unicestwić tego, co stworzył? Dlatego, że Bóg działa tylko ze względu na swoją chwałę, a Jego chwała wymaga, aby nie unicestwił tego, co stworzył, ale czynił przeciwnie, utrzymując swoje stworzenie w istnieniu. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Polska. W miniony piątek prezydent Polski pan Andrzej Duda wziął udział w szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju. W ramach bułgarskiego pawilonu narodowego, zorganizowanego w związku z ubieganiem się przez Bułgarię o organizację szczytu klimatycznego w przyszłym roku, pan prezydent spotkał się z głową bułgarskiego państwa panem Rumenem Radewem i zabrał głos w trakcie otwarcia pawilonu. Niestety w swojej wypowiedzi prezydent Duda dość otwarcie aprobował dokonywanie tzw. transformacji energetycznej. Jego słowa wprost wpisywały się w agendę klimatystów, ponieważ nasz prezydent powiedział, że nowoczesna gospodarka, państwo i rozwój technologiczny muszą odpowiadać na wyzwania, jakie stawia nam polityka klimatyczna. Wypowiedź ta prawdopodobnie przypadła do gustu włodarzom Organizacji Narodów Zjednoczonych, natomiast redakcji Sprawek Okiem Katolika mniej. Polska. Władze Wrocławia, wbrew opinii mieszkańców, w dalszym ciągu zamierzają procedować wprowadzanie tzw. strefy czystego transportu. Zgodnie z planami samorządu strefa ma być wprowadzana stopniowo, a w każdym kolejnym z pięcioletnich etapów wymogi dotyczące wjazdu nieekologicznych pojazdów mają być zaostrzane. W ramach trwających, obowiązkowych konsultacji społecznych mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko wprowadzaniu strefy. Władze miasta postanowiły jednak zaradzić temu problemowi i zorganizować kolejny etap konsultacji w ramach niemal odgórnie przygotowanej dyskusji pomiędzy wybranymi grupami podmiotów. Na tyle wybranymi, że w ramach tzw. narad społecznych udział wzięło 12 osób. Jakże bardzo przydałoby się, żeby ktoś zbadał powiązania radnych Wrocławia z przeróżnymi, oczywiście finansowanymi z zagranicy, fundacjami, ośrodkami, instytutami klimatystycznymi. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Umysł każdego człowieka ma głęboko zakorzenione trzy pragnienia. Pragnienie dobra, piękna i prawdy. Ludzie szukają tych wartości w bardzo różnych miejscach. Niestety, a raczej na szczęście, wszystkie substytuty, wszystkie iluzje, dobra, piękna i prawdy nie nakarmią serca człowieka i nie dadzą mu tak upragnionego, choć często nieświadomie, poczucia wewnętrznego pokoju. Za czymkolwiek człowiek by nie gonił, sukcesem, pieniędzmi, uznaniem, piękną sylwetką czy za przyjemnościami, po osiągnięciu tego szybko ma nawrót poczucia niespełnienia i najczęściej wtedy wyznacza sobie nowy totem szczęścia, który próbuje zdobyć. Jakże wielkim szczęściarzem jest człowiek, który trafia na jedyną odpowiedź na jego pragnienia, a jest to na tej ziemi religia katolicka. Choć w tych czasach mowa taka może wydawać się niepoprawna, to nie waham się mówić to publicznie, że jedyny spójny przepis na życie człowieka zawarty jest w religii katolickiej. A to dlatego, że to właśnie ten przepis, a nie żaden inny na tym świecie, dał człowiekowi Pan Bóg. Na pierwszy rzut oka przepis ten może wydawać się nieoczywisty. I rzeczywiście być może piękno, dobro i prawda będą stawały się udziałem wierzącego stopniowo. Nie ma tu żadnego automatyzmu, ale jest niezawodność. Przepis ten nie jest również krótki i zwięzły, poznaje się go stopniowo do końca życia. Dlatego też wielkim darem jest rozpoczęcie życia według tego przepisu jak najwcześniej, choć chwila właściwa dla każdego człowieka, by tę drogę rozpocząć, to chwila bieżąca. Wcześniejszymi chwilami już nie dysponujemy, ale na przyszłe nie warto czekać. Jakże wielu jest dziś ludzi nieszczęśliwych. Jakże bardzo chciałoby się dotrzeć do nich z prawdą o życiu człowieka, o ich życiu i z dobrą nowiną. Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego tak wielu ludzi biega za szczęściem zupełnie nie tam, gdzie ono jest? Często wraca do mnie scenka z życia świętego Tomasza z Akwinu, który po swoim uwolnieniu przez własną rodzinę wybrał się w podróż do Paryża, by na Sorbonie kontynuować swoje studia. W swojej młodości Tomasz był często kuszony światową wielkością, na którą, biorąc pod uwagę jego wybitny umysł, z pewnością miałby szansę. Z wszystkich tych pokus wyszedł zwycięsko. Gdy zbliżał się do Paryża, towarzysz jego podróży zapytał go, pokazując mu potężną i bogatą stolicę Francji, czy chciałby zapanować kiedyś nad tym wielkim miastem. Tomasz odpowiedział krótko: oddałbym to wszystko za jeden tom komentarza świętego Jana Chryzostoma. I wiesz co, mój drogi słuchaczu? Ja mu wierzę. Pan Jezus mówił o drogocennej perle. Kto ją znajduje, sprzedaje wszystko inne, byle tylko ją mieć. Tym jest wiara katolicka. Każdy, kto ją wyznaje, jest, potocznie mówiąc, ogromnym szczęściarzem. Niekoniecznie będzie on miał w życiu samo słonko, kwiatki i motyle. Bardzo często będzie to mozuł. Ale piękno, dobro i prawda ukryte w religii katolickiej uczynią ten, często, mozuł bardziej pociągającym niż wszystkie inne, nierealne wizje szczęścia sprzedawane przez świat. Uwaga! Religię katolicką należy wyznawać, ponieważ jest prawdziwa, a nie dlatego, że ktoś, na przykład ja, mówi, że da ona piękne życie, co nie zmienia faktu, że da ona piękne życie. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Sabo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Dziś dodatkowo, jeżeli mogę Cię prosić, obok swojej subskrypcji włącz dzwoneczek. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego programu. Zostań z Panem Bogiem.